Siemanko, siemanko, siemanko. Coffee Run Podcast nadaje po raz drugi. Jesteśmy w studiu Burza, tu nagraliśmy pierwszy historyczny odcinek i nic się nie zmieniło. Historię tworzymy nadal. Przy mikrofonie Paweł Machowski, po drugiej stronie
Mikołaj Raczyński.
A Coffee Run to dobry podcast. Ziomek, nie wiesz, to weź się kurde dowiedz. Jedziemy z tym.
Wspaniały, wspaniały początek, Paweł. Co tam słychać, bo dzisiaj już rano się widzieliśmy, trenowaliśmy razem. Minęło raptem kilka godzin i znowu się widzimy. Jak cię czujesz?
No, dzisiejszy trening wyszedł dobrze. Powiedziałbym bardzo dobrze, porównując nawet do wcześniejszych, tych naszych środowych spotkań. Aktualnie przygotowujemy się do dwóch tych samych startów, czyli do biegu na 10 km w Poznaniu oraz do półmaratonu warszawskiego. I tak nam się te akcenty rozkładają, że nasze dwa najtrudniejsze treningi to jest środa i sobota. No i w sobotę można fajnie sobie odpocząć w ciągu dnia, a w środę cały dzień pracy i innych aktywności takich ze środka tygodnia przed nami. I bywało z tym nieco ciężej, też wcześniejsza pora rozpoczęcia. Natomiast dzisiaj czuć, że ta forma rośnie. W dodatku jeszcze pan trener wyzdrowiał i dotrzymał towarzystwa, pociągnął trochę na co drugim odcinku, więc trening udało się wykonać w całości. Jestem z niego bardzo zadowolony.
To, co właśnie rano rozmawialiśmy, że od jakiegoś czasu mamy, raz, że my wspólnie trenujemy we dwóch, ale coraz częściej spotykamy się w większych grupach. To jest coś takiego, co jest zgodne z ideą naszego podcastu, nie? Czyli krzewienie takiego wspólnej zabawy biegania, bo w tym tygodniu to jest duża szansa, że pobiegamy trzy razy razem, więc dwa na pewno, a trzy razy już pobiegać w grupce z kimś, no to już zupełnie inny trening. Myślę, że to jest świetna sprawa. Fajnie, że jesteśmy na podobnym poziomie i fajnie też, że coraz więcej osób do nas dołącza i sobie tak możemy wspólnie potrenować.
Tak, ja nieskromnie powiem, że trochę podjąłem w tym roku taką misję, żeby właśnie naszych znajomych wspólnych biegowych mobilizować do wspólnego treningu i w różnych podgrupach czy indywidualnie informować o tym, jaki trening będę wykonywał, gdzie się umawiamy, o której zachęcać do tych ustawek, więc mogę też niniejszym naszym słuchaczom licznym powiedzieć, że jeśli macie ochotę w którąś niedzielę pobiegać takim tempem 3:50, 3:55 dystans około 20 km pewnie, to zawsze gdzieś tam można się dostosować, to kontaktujcie się ze mną, z Mikołajem. Jeśli się wcześniej nie znaliśmy, to może być to fajna okazja do tego, żeby się przy tej właśnie w ten sposób poznać. A jeśli się znamy i lubimy, no to tym bardziej, bo będzie okazja do spotkania. A wydaje mi się, że te nasze właśnie niedzielne longi nieco żwawszym tempem stały się już taką w zasadzie tradycją i zawsze dają nam dużo uśmiechu.
No jasne, myślę, że my w takich już grupkach to rok, półtora roku te niedzielne spotkania. Owszem, czasami nie uda się tego zorganizować, czasami nie pasuje to w planie, ale jest to już taka tradycja, tak jak te nasze środy, które już od kilku tygodni następują. No i sam zauważyłeś po sobie, że w zeszłym tygodniu, gdzie biegałeś sam, było zupełnie inaczej, mimo że ten trening pewnie był do zrobienia, a zawsze z kimś to jest raz, że pomoc taka, że raz ktoś poprowadzi, raz ty poprowadzisz, ale też taka mentalne wsparcie, że ja często powtarzam, że nawet mi się dużo łatwiej biega, jak ktoś biegnie mi na plecach, czyli ktoś, wiem, że jest ze mną na treningu, to mnie też tak mobilizuje, gdzieś tam napędza do pracy. No to też mi dużo daje. Nawet nie musi być tych zmian na prowadzeniu, które my sobie dzisiaj idealnie rozłożyliśmy, czyli co kilometr się zmienialiśmy. To nawet takie wsparcie duchowe jest bardzo fajne. No i te treningi raz, że są efektywniejsze, a dwa po prostu przyjemniejsze. Tak rozpocząć sobie środę. Świetna sprawa.
No tak. Przyjemnym sposobem na rozpoczęcie dnia jest także czwartkowy Coffee Run. Dziś jest środa, więc mógłbym powiedzieć, że to już jutro. Odcinek ukaże się we wtorek, więc powiem pojutrze. I na Coffee Run oczywiście też zapraszam. Tak samo jak na Speed Squad, który wrócił na Skrę. I w ostatnią sobotę mieliśmy dla mnie ogromną przyjemność i bardzo fajny widok tego tłumu ludzi, który musiał naraz wejść na stadion, więc jakby wszyscy zebrali się w jednym miejscu. Spojrzałem sobie w nasze stacje, było około 60 osób, może jeszcze ktoś tam się prześliznął, nie zapisany na trening, więc może nawet ciut więcej. I troszkę to wyglądało jak jakaś taka ekipa idąca, nie wiem, na mecz albo na zawody szykująca się. Miałem wrażenie, że to powietrze nad warszawską Skrą było nieco elektryczne.
Tak, wróciliśmy na Skrę z przytupem, bardzo się cieszę. Oprócz tej ilości osób, które tam były, to bardzo cieszy mnie jakość. I tu nawet nie chodzi o to, że były szybkie grupy, bo były szybkie grupy, które biegały na fajnym takim amatorskim...
Szybkie i liczne.
Szybkie, liczne, ale czuć na tych sobotnich spiskładach taką atmosferę walki o wynik, ciężkiej pracy, a przy tym wszystkim uśmiechu, gdzieś tam żarcików. Myślę, że to jest idealne takie połączenie, które daje świetny trening, czyli fajne, takie zaangażowana praca o sekundy, ale przy tym dobra atmosfera, śmieszki, pogaduszki, to też na pewno umila to cierpienie, którym bez wątpienia mogą być takie treningi, tak? No bo to jest sobotnie spis składy, to nie są łatwe treningi, to są ciężkie treningi, które można sobie umilić. I satysfakcja jest nie tylko po treningu, po wykonaniu tej ciężkiej jednostki, ale także w trakcie. Więc myślę, że tutaj te spis składy nam wyszły i myślę, że będą wychodzić coraz lepiej.
W pełni się pod tym podpisuję. Dopowiem może jeszcze kolejną dobrą wiadomość, która ukazała się w ostatnim czasie, że Speed Squad nie tylko wrócił na Skrę, ale także zyskał jakby taki oficjalny cel treningowy, jakim są przygotowania do Adidas Runners Mokotowskiej Piątki, czyli biegu na dystansie 5 km rozgrywanego w ramach Mokotowskiego biegu SGH i 12 maja będziemy ścigać się, walczyć o rekordy życiowe właśnie na tym dystansie na ulicach Mokotowa, na bardzo fajnej trasie, na której ja w zeszłym roku pobiłem swój rekord życiowy i obiektywnie uważam, też w sumie subiektywnie uważam, ale subiektywnie uważam, że obiektywnym faktem jest płaska, równa trasa, dobrze skomunikowana i bardzo fajne zawody, jakimi Mokotowski bieg SGH jest, a my zostaliśmy oficjalnym partnerem jako Adidas Runners Warsaw i ty wspólnie z Oskierem jesteście trenerami odpowiadającymi za ten cykl przygotowań. Myślę, że to zawsze fajna okazja do tego, żeby mieć jakiś cel, do którego szykujemy się.
Jasne, piątka może nie jest najbardziej popularnym dystansem dla biegaczy amatorów, pasjonatów, ale wydaje mi się, że warto właśnie to troszkę zmienić i pokazać, że ta piątka może być świetnym dystansem i nie tylko dystansem w drodze do maratonu, ale takim celem samym w sobie. Myślę, że ta szybka trasa, która taka po prostu jest, będzie sprzyjała fajnemu bieganiu, a treningi, które poprowadzi Oskier we wtorki, czwartki i ja w soboty tylko pomogą uzyskać jak najlepsze wyniki. My też tam będziemy się tam ścigać, tak zobaczymy jest. Ile tam się uda nabiegać, ale jestem przekonany, że to będzie dobry bieg dla każdego na każdym poziomie, więc jestem.
No tak.
Już z niecierpliwością czekam na przygotowania i na sam bieg. Mhm.
Kończąc wątek ten wprowadzający i historii z naszego życia, to mówisz o tym, że będziemy mieli możliwość pościgać się na dystansie 5 km na Mokotowie. W tym momencie na dystansie 5 km jest 1-0 dla ciebie, ale w tym roku mamy remis, bo na Chomiczówce na dystansie 15 km to ja byłem górą. Niemniej wydaje mi się, że bieg w Wiązownie, nie w Wiązownej, tutaj moja krucjata językowa, aby poprawnie odmieniać nazwę tej miejscowości, przyniósł wiele pozytywnych wiadomości dla ciebie, pozytywnych rozstrzygnięć, więc może jeszcze pochwaliłbyś się, jak wypadli twoi zawodnicy w Wiązowskiej Piątce.
No myślę, że taką wspólną ekipą moich podopiecznych zrobiliśmy świetną robotę, bo warto wspomnieć, że tak naprawdę w czterech byliśmy w jednej grupce walczącej o wynik po około 15-40, więc czterech chłopaków wpadliśmy w 5 sekundach, tak? Od 15-36 do 15-40 wpadło trzech moich podopiecznych i ja, czyli cztery osoby. Miałem jeszcze dwóch podopiecznych chyba poniżej 16 minut, kilkanaście osób złamało 17 minut, Ela była bardzo wysoko wśród kobiet, 17-10, więc myślę, że ten bieg był fantastyczny, a to dopiero luty. Oczywiście, tutaj to jest też taki problem zawsze, że często się mówi, że to dopiero luty, początek sezonu, a potem popełniać takie błędy treningowe i trenuje się zbyt ciężko. Więc tutaj też moją rolą jest sprawienie tego, żeby to nie był najlepszy start w tym roku, tylko po prostu takie wyjście i fajne otwarcie sezonu. Więc padło wiele fajnych wyników, wiele osobistych rekordów świata, jak to Szymon kiedyś powiedział fajnie. Więc super rozpoczęcie sezonu i bawimy się dalej. Mamy 1-1 w rywalizacji, ale ja ci powiem, że jeśli mamy pobiegać takie wyniki, jakie chcemy, to ja mogę przegrać z sobą 3-1. Jak będziemy mieli dwa dobre kolejne biegi, to w ciemno mogę być sekundkę za tobą i będę w 110% zadowolony. Jeśli gdzieś tam jeśli ty zrobisz życiówkę, bo ja pewnie jednej życiówki nie zrobię, ale w półmaratonie, jeśli zrobimy życiówki, to z przyjemnością oddam ci miejsce. Jak będziemy mieli dużo czasu, to na Malcie cię przepuszczę. Ale może być bardzo ciężko, bo wiem, że to będzie trudne wyzwanie, bo gdzieś tam chcemy to zaatakować sobie to 32 minuty, za czym jak to będzie. W półmaratonie też mamy fajny cel, ale to są przed nami dwa super biegi, ale też warto powiedzieć, że te dwa biegi, które za nami, czyli Wiązowna i Chomiczówka, mimo że to są biegi takie lokalne, mniejsze, uważam, że to są doskonałe momenty na takie rozpoczęcie sezonu. Raz, że super szybkie trasy. Dwa, zawsze tam jest fajna obsada, jest z kim biegać. A trzy, jednak ja doceniam tą historyczność tych biegów, tak? To, że to jest tam 40 któraś edycja, tak dalej. Jak widzimy te czarno-białe zdjęcia, jak się kiedyś biegało, czy to na Chomiczówce między blokami, w tych bawełnianych koszulkach, bawełnianych dresach. Dla mnie to zawsze jest to takie jakieś takie symboliczne. Mimo że nie jestem jakiś sentymentalny, to potrafię docenić, że ten bieg cały czas się odbywa i przyciąga taką, myślę, że fajną amatorską obsadę. I nie tylko, bo tam przecież też wygrał Kamil Jastrzębski, który jest jeden z lepszych polskich biegaczy długodystansowych. Więc fajne rozpoczęcie sezonu i bawimy się dalej.
Jasne. No ja do tych, nazwijmy to, mniejszych biegów, czy tych dwóch biegów otwierających sezon też podchodzę bardzo pozytywnie. Podoba mi się ta historia i wynikający z niej także taki lokalny folklor. Jedna i druga trasa i cała otoczka biegu jest dość osobliwa, bo mamy trasę biegnącą między blokami, biuro zawodów i całe miasteczko biegowe zorganizowane gdzieś tam wokół szkoły podstawowej. Z kolei w Wiązownie też szkoła podstawowa, a zaangażowana jest jakaś ochotnicza straż pożarna. Jakby sam start też jest na takiej drodze, no to jest, Wiązowna to jest miasto, prawda? To nie jest wieś, tak. Więc, ale no takiej wąskiej dróżce bym powiedział, takiej typowo gminnej. Natomiast widać, że ta lokalna społeczność jest do tego przyzwyczajona, jest zaangażowana. W ogóle organizatorzy w Wiązownie zrobili teraz chyba taką aktywację dla grup kibicowskich, dla lokalnych mieszkańców, konkurs na to, kto zorganizuje najlepszą strefę kibicowania i jakąś tam nagrodę za to przewidzieli, więc fajnie, że w ogóle takie kierunki się pojawiają. I będąc przyzwyczajonymi i celując jednak w takie biegi jak maraton w Walencji, maraton w Berlinie, czy te większe biegi w Polsce, nie czuję, żeby wizyta na Chomiczówce czy w Wiązownie była jakąś ujmą. Jest to właśnie fajne wejście w sezon, fajne spotkanie się ze znajomymi po zimie, a także całkiem sensowny poziom sportowy.
Dokładnie tak. No ja z Wiązownym mam cały czas aktualną. Już podstarzałam, ale życióweczkę na 5 km uliczne, więc jasne, że tak. A te grupy kibicowskie, fajnie, że o tym wspomniałeś, one faktycznie były widoczne. Gdzieś tam w dwóch czy trzech miejscach faktycznie te grupy były widoczne i słyszalne, tak? Więc bardzo fajna idea i oby więcej takich mniejszych miejscowości organizowało takie biegi. Myślę, że to będzie tylko z korzyścią dla całego świata biegowego, jeśli będą szybkie trasy w dobrym terminie, bo to jest, musi się wszystko zgrać, bo może być szybka trasa, a bieg rozegrany o 14 w lipcu, to niestety nie będzie dużych szans na wynik, a taki początek sezonu, myślę, że to jest świetny termin.
Jasna sprawa. Ja myślę, że mogę to podsumować jeszcze jednym zdaniem, pozornie optymistycznym, acz dla mnie lekko przerażającym, że oba te biegi dla mnie zawsze były takimi biegami zimowymi. Kojarzyło mi się Chomiczówka i Wiązowna z mrozem, ze śniegiem, z jakimś tam chowaniem się w tych szkołach podstawowych, żeby na ostatnią chwilę wyjść na trasę niezbyt zmarzniętym, a teraz w zasadzie, szczególnie w Wiązownie, no to już mieliśmy takie wiosenne bieganie, na krótko, w słoneczku i krótkoterminowo tak wysoka temperatura jest pewnie przyjemniejsza do biegania, ale historycznie najcieplejszy luty w historii to historia, która ciut napawa mnie przerażeniem i może tylko to zaznaczę w ten sposób, a nie, jakby nie będziemy tego tematu bardzo rozwijać. Ja mam na myśli to, że tutaj w tej radosnej, słodkiej historii jest jednak też łyżeczka dziegciu.
To prawda, ja pamiętam jeszcze, zabrzmię trochę jak taki leśny dziadek, ale jak te 10 czy 12 lat temu biegałem zimą, to faktycznie te zimy były troszeczkę, znaczy zupełnie inne, tak? Bo teraz obawiamy się, jak tam przez tydzień czy dwa popada śnieg, jest lekki mróz, a ja pamiętam, jak regularnie wychodziłem jeszcze mieszkając w Bydgoszczy przy mrozie minus 15, minus 20 i wracałem z takimi soplami pod nosem, więc no, patrząc na to właśnie, tak jak mówisz, krótkoterminowo fajnie, bo biega się przyjemniej, szczególnie jak świeci słoneczko, co nie jest częste niestety, ale akurat Wiązowna nas przywitała słoneczkiem, ale faktycznie jeśli na to spojrzymy z dłuższej perspektywy, to nie są to zbyt optymistyczne wieści, bo mieszkamy jednak w Polsce, a nie w Hiszpanii.
Mm-hmm. No dobrze, ale temat naszego podcastu dziś jest inny. Dziś zadaliśmy takie nieco clickbaitowe pytanie, które odnosi się do twojej myśli trenerskiej i ono między nami wydaje mi się, że dość dawno już zostało sformułowane. I pytanie odcinka brzmi, czy każdy jest w stanie pobiec dychę w 35 minut? Brzmi tak buńczucznie, więc może zacznijmy od, tak mówiąc piękną polszczyzną, od disclaimera, co to znaczy 35 minut na dychę, mówimy o wyniku męskim, więc wiem, że ty jesteś mocniejszy ode mnie w te kwestie takie wynikowo-statystyczne, więc zacznijmy od tego, o jakim wyniku kobiecym mówimy, bo oczywiście 35 minut dla kobiet to jest bardzo, bardzo wartościowy wynik, a 35 minut dla mężczyzn, o tym będziemy rozmawiać.
Tutaj zastanawiałem się nad tym przez dłuższą chwilę, ale jest pewien problem z przelicznikiem takim damsko-męskim. A z czym to się wiąże? Wiąże się między innymi z tym, że w ostatnich latach te rekordy kobiece dużo szybciej są poprawiane, bo mężczyźni faktycznie tą dyszkę poprawiają, ale to jest taka poprawa niezbyt znacząca, bo gdzieś tam te wyniki z lat 90., Tergata i tak dalej, one cały czas też były w okolicach 26 minut z groszami, a u kobiet ten wynik, który był uzyskany w tym roku, czyli rekord świata na dyszkę to 28:46, no to jest przeskok ogromny. Z czym to się wiąże? Jest wiele różnych hipotez, ale jedna z nich jest taka, że karbon bardziej, czy te wkładki karbonowe, czy płytki karbonowe troszeczkę zmniejszają różnice między kobietami i mężczyznami. Więc tutaj nie ma takiej jasnej odpowiedzi, jaki 35 minut u mężczyzn, jaki to jest wynik u kobiet, ale myślę, że możemy gdzieś tak szacować, że to jest takie 38, 30, 38, 0. Jak do tego doszedłem, sprawdzając mniej więcej, ile osób gdzieś tam w Wielkiej Brytanii biega takie wyniki u mężczyzn, ile u kobiet. I tą ilość kobiet troszkę zmniejszyłem, biorąc pod uwagę, że troszkę mniej kobiet jednak biega. I wydaje mi się, że gdzieś to jest mniej więcej taki przelicznik. Czyli 35 minut u mężczyzn bym szacował jako 38-30 u kobiet. Nie wiem, czy myślałeś podobnie, czy jakoś inaczej do tego podchodzisz?
Mhm. Ja podchodziłem do tego bardziej intuicyjnie i wydawało mi się, że będziemy mówić bardziej o barierze w okolicach 40 minut dla kobiet i miałem wrażenie, że byłoby to może nieco bardziej chwytliwe, że 35 minut dla facetów, 40 dla kobiet, ale no skoro taka głębsza analiza mówi 38-30 czy 38-0, okej, przyjmuję to. W każdym razie wydaje mi się to warte zaznaczenia, ponieważ będziemy dalej mówić o tej wartości 35 minut i będziemy się skupiać na bieganiu męskim, ale bardzo ważnym jest dla mnie, żebyśmy tutaj pamiętali także o biegaczkach i o tym, że jakby to nie to samo.
I jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem zaznaczyć, że mówimy tutaj ten wynik 35 minut nasz tytułowy. Ja bym odniósł do właśnie osoby, załóżmy, do 40 roku życia. A później, też sprawdzając to w kalkulatorach takich masterskich, o ile ten wynik z wiekiem można, o ile słabszy wynik z wiekiem można osiągnąć, żeby był ten odpowiednik tych 35 minut. I sprawdziłem, że mniej więcej co 5 lat od 40 minutę 30, minutę 40 wolniej. Czyli załóżmy 35 minut dla 30-latka, to się równa 37 minut, załóżmy, dla 40-latka. Potem dla 60-latka to będzie 43,15 i tak dalej, i tak dalej. Czyli dołożyłbym tak półtorej minuty do dwóch minut na każde 5 lat. Czyli gdzieś tam te kalkulatory masterskie, oczywiście one nie są dokładne, tak? Tylko że czym innym będzie wynik 40 minut dla 60-latka, a czym innym będzie wynik 40 minut dla 30-latka, tak? Bo to jednak jest zupełnie inne bieganie i też to chciałbym gdzieś tam zaznaczyć, tak? Czyli najprawdopodobniej, jeśli ja będę tu mówił i tak będę mówił, że 35 minut jest dostępny praktycznie dla każdego, to będę miał na myśli gdzieś tam w tej takiej sile wieku, tak? No bo jak 60-latek rozpoczyna, czy 50-latek rozpoczyna swoją przygodę z bieganiem, to najprawdopodobniej te 35 minut będzie dla większości z nich poza zasięgiem albo bardzo, bardzo, bardzo trudne do wykonania, ale jeśli sobie dołoży to 75-95 sekund co 5 lat, czyli załóżmy taki 60-latek jakby atakował 43 minuty, 42 minuty, bo taki mniej więcej jest przelicznik, to warto o tym pamiętać. Podobnie jest u kobiet. To 38-30, gdzieś tam dla 50-latki to się przelicza na 44 minuty i tak dalej. Więc myślę, że tutaj też warto pamiętać nie tylko o płci, bo tu też jest ta różnica, ale też o wieku, bo to też jest niezwykle istotne.
Dziękuję, że to zaznaczyłeś. Inkluzywność to jest coś, co przyświeca nam obojgu, nam obydwu. W każdym razie jest to tak, że idea tego podcastu i absolutnie nie chcielibyśmy, żeby ktoś poczuł się wykluczony przez to, o czym rozmawiamy, czy w jaki sposób odnosimy się do jego wyników, czy jego aspiracji. No dobrze, w każdym razie zacząłbym tą rozmowę od takiego bardzo ogólnego sformułowania, że 35 minut na dychę jest jakimś progiem, jakimś kamieniem milowym. I chciałbym cię, Mikołaj, spytać, ty jako biegacz, nie koszykarz, nie sportowiec, a biegacz, który zaczął biegać. Miałeś już właśnie tą historię trenowania codziennie, jakiegoś przyzwyczajenia do takiej dyscypliny sportowej, więc przypuszczam, że twoja droga wejścia w trening biegowy wyglądała nieco inaczej niż jakiegoś takiego uśrednionego czy standardowego biegacza, ale no, jesteś sobą, masz swoją historię, więc mając to na uwadze, chciałem spytać, jak to w zasadzie u ciebie wyglądało, czyli jakie były twoje kamienie milowe i który wynik jako pierwszy stanowił dla ciebie jakiś taki znaczący próg, do którego jakby nie mogłeś się zbliżyć i jego przekroczenie stanowiło dla ciebie jakąś taką dużą wartość?
Wiesz co, to bardzo szybko zmieniało się z czasem, bo na początku, jak zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, też nie byłem wybitnym biegaczem. Byłem faktycznie osobą regularnie uprawiającą sport, byłem sportowcem, tak, bo całe życie gdzieś tam uprawiałem ten sport, ale to był zupełnie inny sport niż bieganie, bo czy koszykówka, czy wcześniej siatkówka, to jednak są sporty, w których ten wysiłek jest zupełnie inny i bardziej krótkotrwały, czyli liczyły się te 2-3 pierwsze kroki, a nie taki bieg długodystansowy. Ja zaczynałem z poziomu 48-50 minut na dyszkę, więc w taki sposób debiutowałem na dyszkę i dlatego wtedy myślałem, pierwszą moją barierą było to taka to 40 minut, ale że byłem młodym chłopakiem, 20-letnim, to ten postęp szedł w miarę szybko, więc to 40 minut zrozumiałem po pół roku, potem gdzieś tam 38, 37 i myślę, że nie jestem w stanie teraz to dokładnie sobie tak zwizualizować, ale wydaje mi się, że 35 minut potrafiłem biegać już po dwóch latach treningu. Tyle, że ja od początku trenowałem już intensywnie, regularnie, często, bo byłem po prostu przyzwyczajony do takiej, miałem tą etykę pracy i dużo łatwiej było mi wykonać 5-6 treningów w tygodniu, niż komuś, kto wstaje z kanapy, czy po prostu zaczyna swoją przygodę z bieganiem, ale u mnie to tak wyglądało, czyli dosyć szybko, w ciągu dwóch lat doszedłem do tej bariery 35 minut, ale wiem, że twoja historia jest zupełnie inna, mimo że też gdzieś tam się bawiłeś w ten sport, to jednak zaczynałeś się z zupełnie innego poziomu, gdzieś tam razem w tym byliśmy, więc jak to u ciebie wyglądało?
Ja nawet sobie próbowałem, zadając to pytanie tobie, odtworzyć tą swoją drogę i ja co prawda nie trenowałem sportu tak profesjonalnie jak ty, nie trenowałem codziennie, nie byłem w klubie sportowym i szczególnie w latach licealnych mój tryb życia nie był zbyt zdrowy, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w latach dziecięcych, nastoletnich jednak tego sportu uprawiałem dość dużo, w tym na przykład pływanie w szkole podstawowej, które wydaje mi się, że jakieś takie podstawy wydolności w tym moim rozwoju fizjologicznym zaszczepiło i moje jakieś podejścia takie zupełnie nieusystematyzowane treningowo do biegania, z tego co sobie przypominam na takich biegach ulicznych jak Biegnij Warszawo czy Run Warsaw, gdzie była piątka dycha, to bieganie 22 minut na piątkę, 45 na dychę nie stanowiło dla mnie jakiegoś szczególnego wyzwania i w zasadzie byłem w stanie coś takiego zrobić z marszu czy z jakiegoś takiego kompletnie nieułożonego treningu. Natomiast kiedy później wziąłem się za regularne trenowanie we własnym zakresie i moje cele były ukierunkowane przede wszystkim na redukcję masy ciała, na to, żeby lepiej wyglądać i właśnie po tych imprezowych bojach lat młodych, w wieku takim studenckim, przede wszystkim nabrać zdrowych nawyków i jakby lepiej się poczuć w swoim ciele, to wydaje mi się, że złamanie 20 minut na piątkę w ogóle nie było dla mnie problemem. Złamanie 40 minut na dychę było już jakimś wydarzeniem i pamiętam, że celebrowałem to podczas zawodów w Serocku, gdzie po raz pierwszy wygrałem klasyfikację mieszkańców miasta i gminy Serock i uzyskałem po raz pierwszy w życiu tytuł serockiego czempiona, który broniłem potem, no pewnie z 8 razy, nie liczyłem ile razy startowałem w Serocku, ale serocki czempion to jakby część mojej takiej tożsamości. I zwracając się do ciebie o pomoc w naszych czasach studenckich, tych AZS-owych, o których mówiliśmy wcześniej, gdzie ja już trenowałem codziennie, wydawało mi się, że ta sekcja lekkiej atletyki to już jest takie poważniejsze trenowanie, bardziej ukierunkowane właśnie na lekką atletykę. Nadal jeszcze miałem taką rozproszoną uwagę, tam ten trójskok rzutoszczepem, jakieś sztafety sprintowe, to wszystko takie było nie za bardzo, a ja już myślałem o bieganiu i się odbijałem od granicy 17:30, czyli to tempo, o którym dzisiaj będziemy mówić, 3:30, działało na moją wyobraźnię i ja, próbując łączyć to jeszcze z różnymi rzeczami, które no jakby treningowi biegowemu stricte nie sprzyjają, trochę się frustrowałem, że nie jestem w stanie tego 17:30 na piątkę nabiegać. Więc pamiętam, że zwracając się do ciebie z prośbą o ułożenie tego mojego treningu, byłem gdzieś na poziomie 39 albo 38 z dużym tak zwanym ogonkiem i dążyliśmy do tego, żeby właśnie poprawić piątkę. A z kolei złamanie tej granicy 35 minut na dychę było jakimś kolejnym krokiem i było dla mnie dużym świętem. Pamiętam doskonale, to był bieg niepodległości w Warszawie w 2017 roku. Mój ówczesny wielki rywal, a obecnie wielki przyjaciel Konrad Taber został wtedy przeze mnie chyba po raz pierwszy w życiu pokonany. Biegliśmy też z Dominikiem Goskiem, dzisiaj świetnym trenerem i nadal aktywnym zawodnikiem, który odbił w taką nietypową dla biegaczy wywodzących się ze świata amatorskiego drogę biegania na bieżni i myślę, że to bardzo też taka barwna tutaj, lokalnie rozpoznawalna postać. W każdym razie już dobijając tutaj do brzegu tej opowieści, tempo 3:30 na kilometr bardzo na moją wyobraźnię działało i na dystansie 5 kilometrów stanowiło dla mnie poważne wyzwanie.
Nawet nie znałem tej historii, że Kondziu gdzieś tam był wtedy z tobą na tym biegu.
Kondziu mnie pokonał w Serocku kiedyś, czaisz to?
No, to tym bardziej nie wiedziałem. Ale zobacz, to tempo 3:30 jest z tobą cały czas, bo od 2 lat siedziało ci w głowie, żeby przebiec maraton tempem 3:30, więc mimo, że lata mijają, to tempo 3:30 zostaje, to chyba następny cel to 50 tempem 3:30, czy już teraz zmieniamy priorytety?
Biegi ultra mnie nie kręcą, raczej chciałbym się skupić na poprawieniu wyniku w maratonie i wspomniałeś o tym, że te 31 z przodu mieć na dychę w tej wiosny będzie prawdopodobnie jedno tylko podejście do tego i nie chcę się bardzo nastawiać na to, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, bo się różne rzeczy mogą zdarzyć i nad Maltą może zawiać w twarz na koniec cokolwiek i nie chciałbym traktować tego jako takie być albo nie być. Natomiast jeśli miałbym jakoś teraz definiować swoje cele, to marzy mi się bicie rekordu Polski kobiet. I w półmaratonie, i w pełnym maratonie, i oczywiście szczególnie naszym znajomym Oli i Angelice bardzo kibicuję, żeby ten rekord kobiet, rekord Polski przesuwały jak najdalej, natomiast ja aktualnie bardzo bym chciał dziewczyny gonić i w ogóle byłoby dla mnie wielkim zaszczytem móc kiedyś z nimi w jednym biegu wystartować i może też im jakoś pomóc w tym ich sukcesie. Natomiast tak sam przed sobą to rekord Polski kobiet, myślę, że brzmiałoby to dumnie.
Ja z ciekawości sprawdzałem, jaki jest rekord Polski kobiet na dyszkę uliczną. I nie wiem, jaki był problem z ratyfikacją w wyniku Izy, bo tam ona dwa lata temu chyba w kole pobiegła poniżej 32 minut, a sprawdziłem, że nie wiem, na ile Wikipedia jest tutaj wiarygodnym źródłem, że rekord Polski kobiet według Wikipedii na dyszkę to jest 32,08, więc to też może być jakiś wskaźnik. Na 10 tysięcy metrów jest Karoliny Jarzyńskiej wynik 31,43. No ale właśnie, my tutaj tak mówimy o tych cyferkach. Do jakiego, może warto powiedzieć, do jakich wyników gdzieś tam doszliśmy w swojej przygodzie z bieganiem, żeby gdzieś nas tak umiejscowić, bo nie każdy nas może tak wynikowo znać. No ja doszedłem do dyszki ulicznej 31,51 w 17 roku, a na stadionie biegałem 10 tysięcy metrów, bo to też warto powiedzieć, że są dwa różne dystanse, mimo że takiej samej długości, to jednak biegi stadionowe i biegi uliczne trochę się rozróżnia się po prostu w sporcie i na stadionie dyszkę pobiegłem w 31,20. Jak to wygląda u ciebie?
U mnie dyszka to jest 32,22 z Berlina, z AR City Night z roku 22. Stadionowa to biegłem dwa razy i w sumie nie pamiętam, ale też 32, tylko takie chyba 40 coś. I nie jest to raczej moja jakaś taka docelowa konkurencja, natomiast taki mój najbardziej wartościowy wynik to jest półmaraton godzina 10.06, a mam nadzieję ten wynik poprawić już niebawem na półmaratonie warszawskim.
W tym momencie półmaraton jest jedynym dystansem, gdzie masz lepszy wynik niż ja, nie? Bo w maratonie nie masz, ale w półmaratonie deklasujesz mnie.
Tak, no ale na piątkę jesteś z kolei najdalej ode mnie, szczególnie piątkę stadionową.
15-12, tak.
A te... Chociaż nie, no jeszcze dyszka stadionowa. Ale chciałem powiedzieć, że i maraton,
maraton
mamy
praktycznie
zbliżony,
taki
no,
sam, bo to 2,28 tak. Po prostu.
I ta dyszka uliczna, no zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Fajnie, bo mi się to w ogóle wydawało, Mikołaj, jak się poznawaliśmy, że ty jesteś wielkim biegaczem i że te twoje wyniki właśnie w tym 17, no to było, kurde, zaraz na igrzyska będziesz jechał albo na diamentową ligę. Dzisiaj, kiedy jestem tych, ile, 6 czy prawie 7 lat później, no to troszkę inaczej na to patrzę i może w takim razie byśmy się zastanowili właśnie, co to jest te 35 minut na dychę, może jednak jakby na tym progu się skupimy i ile jest wart taki wynik?
Jeśli chodzi o takie światowe bieganie, nawet takie amatorskie bieganie, to ten wynik 35 minut niewiele znaczy. Tak, nawet tak sobie sprawdziłem, ja ci, którzy mnie słuchają gdzieś tam, to wiedzą, że ja jestem fanem brytyjskiego biegania i raz, że tam są fantastyczne wyniki, a dwa, że te tabele są dostępne, jawne i można sobie to całkiem sprawnie sprawdzić, jak to wygląda w statystykach. No i tylko w 2023 roku 600 biegaczy Wielkiej Brytanii złamało tą barierę 35 minut, a nie był to najlepszy rok. Gdzieś tam 22 też było około 800 osób. Oczywiście kultura biegania w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inna niż w Polsce, ale to też pokazuje, że ten wynik może być jakąś fajną barierą, może być gdzieś takim krokiem milowym, ale jeśli tak na to spojrzymy chłodnym okiem, to takie bieganie tempem 3.30 moim zdaniem jest dostępne dla zdecydowanej większości, albo tak naprawdę praktycznie dla każdego biegacza, który gdzieś tam jest się w stanie cierpliwie poświęcić treningowi, znaczy poświęcić, skoncentrować się w miarę na treningu i gdzieś tam się tym bieganiem troszeczkę dłużej zabawić i cierpliwie o tyle, że no gdzieś nie rzuci się od razu na maraton, tylko kroczek po kroczku będzie, będzie się poprawiał, czy to na piątkę, czy właśnie na dyszkę. Więc ten wynik nie znaczy wiele dla świata, ale może znaczyć wiele dla każdego kolejnego biegacza czy biegaczki, przekładając to na wyniki kobiece. Ale pytanie właśnie, czy my potrzebujemy takich właśnie granic? Ja też się zastanawiałem nad tym, na ile magiczne są te granice. 35 minut, bo 30 minut to jednak jest to taka granica bardziej magiczna, tak? Okrągła, już bardziej zarezerwowana dla takich biegaczy wyczynowych. A ty lubisz sobie takie granice właśnie stawiać, takie kroki milowe, i czy to musi być, no bo mówisz teraz rekord polskich kobiet, to już jest taka płynna granica,
nie? To jest moje, nie? No, to jest w ogóle jakby takie bardzo subiektywne, natomiast uśmiechnąłem się teraz pod koniec twojej wypowiedzi, bo w końcu odpowiedziałeś na moje poprzednie pytanie, gdzie pytałem cię o granice, które stanowiły dla ciebie jakieś wyzwanie i powiedziałeś teraz w końcu o tych 30 minutach na dychę, których też odwijając taśmę twoją drugą wypowiedź, nie udało ci się jeszcze nabiegać, ale mocno trzymam kciuki za to, żebyś do tego poziomu doszedł. Natomiast ty to w ten sposób definiujesz. Dla mnie te 35 minut miało znaczenie, tak samo jak 17:30, i dlaczego akurat na tą wartość się jakoś tak zafiksowałem, to może do tego jeszcze gdzieś dalej dojdziemy, ale pozwól, że jeszcze troszkę skontruję to, co powiedziałeś o tych statystykach i o tym właśnie, jaka jest wartość tego wyniku, bo też chcę się odnieść do liczb polskich, a nie brytyjskich, ale wydaje mi się, że to takiego dużego znaczenia nie ma. Mówisz o liczbach bezwzględnych, jak jest 600 osób, tak, w Wielkiej Brytanii.
W jednym roku w tym rankingu, który pewnie obejmuje większość biegów, ale no, na pewno nie wszystkie, tak? Więc no, mówimy o ogromnej masie ludzi, które biegają.
No tak, ale mówimy o kilkuset osobach z wielomilionowego kraju. Ja teraz zerknę sobie do telefonu, w którym sobie sporządziłem notatkę. I ja się przyjrzałem dwóm chyba największym biegom na 10 kilometrów. To akurat już jest moje takie subiektywne kryterium, czyli dawna maniacka, obecnie rekordowa dziesiątka w Poznaniu, w której za chwilę będziemy startować i się ścigać, oraz bieg niepodległości w Warszawie, czyli impreza wiosenna i jesienna, które skupiają, przyciągają miłośników bardzo szybkiego biegania. I spojrzałem sobie w ogóle tak przekrojowo na lata, tak skokowo, 2010, 5 lat później 2015, 2019 przed COVID-em, ostatni taki rok przed zmianami, i na rok ostatni, 2023, kiedy już po COVID-zie jesteśmy. I sprawdzałem sobie właśnie trzy progi, a nawet cztery, bo sprawdzałem sobie łamanie 33 minut, czyli gdzieś to, gdzie my się łapiemy, i powiedzmy to, z jakiej pozycji my mówimy i jakby jak patrzymy na ten świat biegowy. 35 minut łamanie, czyli to, co stanowi temat dzisiejszego podcastu, i jeszcze sobie dopisałem do tego granicę 40 minut jako punkt odniesienia i setne miejsce w biegu też jako taki punkt odniesienia. I teraz jakby troszkę tutaj przyspieszając na maniackiej. 35 minut w roku 2010, miejsce 41, 3% biegaczy tyle pobiegło. W 2015 miejsce 39, 1% biegaczy tak pobiegło. 2019 miejsce 82, więc dalsze, ale nadal to jest 1% biegaczy. I rok 2023 na maniackiej, to zrobiło na mnie duże wrażenie i w ogóle to są imponujące liczby, bo ja sobie potem nawet zestawiłem z tym AR City Night w Berlinie. W zeszłym roku 137 osób pobiegło 35 minut na maniackiej, oczywiście rekordowej, ale tutaj skróty myślowe są przepotężne i ta nazwa jest pewnie w świadomości wielu osób utrwalona. W każdym razie w 2023 roku 5% uczestników tego biegu pobiegło poniżej 35 minut, a co ciekawe 22% pobiegło poniżej 40 minut, więc to jest coś niesamowitego, jak wysoki poziom sportowy reprezentuje w skali naszego kraju właśnie ten konkretny bieg. W Warszawie z kolei w 2010 mamy 25 osób, czyli 0,7%, w 2015 44 osoby, czyli 0,3%, w 2019 79 osób, czyli 0,4%, i w zeszłym roku 71 osób, i tą ostatnią szczęśliwą był nasz dobry znajomy, który stworzył piękną oprawę naszego podcastu, czyli Dominik Robak, i to było 0,5%, więc wydaje mi się, że choć tutaj te liczby bezwzględne pokazują, że taki wynik jest w zasięgu dużej części, jakby no, wielu osób, tak liczebnie, i w dodatku ta liczba wzrasta, to jednak mówimy o samym szczycie tej biegowej piramidy, zważywszy szczególnie na to, że mówimy o uczestnikach biegu ulicznego, czyli odcinamy tak naprawdę jeszcze całą rzeszę takich biegaczy rekreacyjnych, którzy w ogóle nie startują w zawodach, a po prostu sobie wychodzą gdzieś tam potruchtać czy pobiegać w parku. I tak, te 35 minut z mojej perspektywy w związku z tym dawno przestało być jakimś takim wyczynem heroicznym i złotą górą, która by świadczyła o tym, że ktoś jest wybitnym biegaczem, ale mimo wszystko, moim zdaniem, dla amatorów jest to jednak no, coś bardzo wartościowego.
Tak, tylko że tutaj mamy kilka wątków. Jeden taki, czy będziemy się zastanawiać nad tym, skąd ten wzrost w 2019, czyli że dużo więcej osób zaczęło biegać po prostu poniżej tych 35 minut, bo to jest zauważalne, tak, że od tego 19 roku dużo więcej osób biega szybciej. To pewnie jest
związane... Karbonu wtedy jeszcze nie było.
W 19?
No, nie było.
I tutaj, a jesteś przekonany?
Znaczy, wydaje mi się, że Monza i pierwsze Breaking Two było nieco wcześniej, ale dostępność pierwszych butów karbonowych to dopiero 2000... Może w 19 były jakieś takie super ekskluzywne pierwsze modele właśnie te, w których Eliud Kipchoge biegał dla bardzo nielicznych osób, ale ja na pewno pamiętam rok 2020, kiedy miały być Igrzyska Olimpijskie w Tokio i ja wtedy pracowałem w ASICS-ie i wtedy ta firma pracowała nad stworzeniem swojego pierwszego buta z wkładką karbonową, który miał zadebiutować właśnie na tych igrzyskach, które ostatecznie z racji na COVID się nie odbyły i z całą pewnością mogę powiedzieć, że w tamtym czasie buty karbonowe były bardzo ekskluzywnym towarem i bardzo dużo mniej dostępne niż teraz.
Nie jestem przekonany, czy tak do końca było, bo...
Premiera Adiosów Pro tych pierwszych to był na pewno 2020 rok. Maraton warszawski w deszczu, w COVID-zie rozegrany na pętlach tutaj na Starym Mieście. Oskier zajął drugie miejsce, dostał na miesiąc przed maratonem te buty z Adidasa i było to wielkie wydarzenie, że w ogóle nasz znajomy dostał karbony.
Okej. Tylko że pamiętajmy, że jednak Nike, tak, było zdecydowanie pierwsze, jeśli chodzi o wykorzystanie karbonu, nawet do historii takiej naszej obiegowej przeszły te obrazki, jak biegacze wyczynowi sponsorowani przez inne firmy zrywali sobie znaczki i biegali w konkretnym modelu, który miał te wkładki karbonowe. Mm-hmm. Bo ja pamiętam, że jeszcze jak bawiłem się w pierwszym moim etapie w bieganie, czy w 18-19 roku, to już miałem pierwsze modele z butów z płaską karbonową, które gdzieś tam wykorzystałem jeszcze po powrocie, więc mi się wydaje, że ten karbon może był, na pewno nie był tak rozpowszechniony jak teraz.
Na pewno, ale nie było setek osób w karbonie.
Zdecydowanie tak. Więc tutaj to jest jedna sprawa, a dwa, jest to mały odsetek osób startujących w zawodach. Oczywiście tutaj bez dwóch zdań. Tylko jeśli weźmiemy ten przelicznik wieku, o którym wspomniałem, to już ten procent się znacznie zwiększy. Mm-hmm. I jeśli weźmiemy, byśmy się musieli zastanowić, ile procent z tych startujących w zawodach regularnie trenuje. Czyli załóżmy 4-5 razy w tygodniu trenuje, a nie biega. Bo tutaj tego nie będziemy tutaj w stanie nie rozstrzygnąć. Ale wydaje mi się, że to jeśli mówimy o granicy tych 35 minut, no to już do tego potrzebny jest jakiś regularny trening. Znaczy nie każdy tego będzie potrzebował, bo na pewno zdarzą się przypadki osób, które posuną biegać i nagle pobiegną 35 minut, to są jakieś takie już talenty, ale dla większości jednak potrzebny jest ten trening, czyli przynajmniej 4-5 treningów w tygodniu, gdzieś bym tutaj tą barierę przygotował i trening, a nie bieganie. Ja tutaj bym to bardzo, bardzo mocno rozróżnił, bo jeśli ktoś wychodzi sobie na 6-8 kilometrów i robi to 4 razy w tygodniu, to wspaniale, tylko że on po prostu biega, a nie trenuje, tak z takiego mojego spojrzenia. Więc tutaj bym to mocno rozgraniczył i tutaj pewnie nie znajdziemy odpowiedzi, ile wtedy procent osób z tych trenujących jest w stanie do tej granicy się zbliżyć, ale faktycznie jest to ciągle mały odsetek osób, a mówimy o najszybszym biegu, bo ta dyszka w Poznaniu była na pewno najszybszym biegiem poprzedniego roku, więc no to też pokazuje, że być może z naszej perspektywy to jest wynik łatwy do osiągnięcia. Czy z mojej perspektywy trenerskiej też uważam, że jest wynik do osiągnięcia dla praktycznie każdego, ale mimo wszystko jest to wynik, który nie jest przez każdego osiągany.
Ja tą swoją myśl statystyczną, gdzie zaprezentowałem tutaj, jak mały jest odsetek biegaczy i biegaczek na tym poziomie, w tym wypadku biegaczy, bo mówimy jakby o tym, o wynikach męskich. Chciałbym jakby jeszcze raz tą naszą inkluzywność podkreślić i to, żebyśmy nie popadli w takie tony, jak na przykład mają jakieś autorytety ze świata biznesu, jak ktoś, nie wiem, czy odziedziczył, czy doszedł do wielkiej fortuny, ale powiedzmy mówi komuś, kto zarabia na poziomie minimalnej krajowej, żeby zmienił pracę i wziął kredyt, albo żeby bardziej się starał, czy był bardziej pracowity. I po prostu mając świadomość, że my jakkolwiek żadnych ambicji w świecie wyczynowym i w tym takim sporcie przez wielkie S nie mamy i nie grożą nam żadne poważne sukcesy, no to jednak nie chciałbym, żebyśmy z tego czubka piramidy spoglądali w dół i mówili farfocle, nie? Jakby do tego zmierzam. Natomiast jeśli chodzi właśnie o dojście do tego wyniku, to zacząłeś mówić o regularności i o trenowaniu, a nie bieganiu. I myślę, że to jest właśnie to, do czego tutaj powoli uda nam się dojść, czyli jak to zrobić. Bo skoro jest to osiągalne i skoro są do tego odpowiednie narzędzia, to ty wymieniłeś w tym momencie regularność i jakieś ustrukturyzowanie tego treningu. I może tutaj pytanie w takim razie, czy twoim zdaniem potrzebna jest już na takim poziomie jakaś indywidualna praca i jakieś pochylenie się nad jakby konkretną osobą właśnie w taki sposób dedykowany, czy można korzystać z jakichś gotowych narzędzi, czy nie wiem, treningów grupowych i będąc biegaczem, który chce na ten poziom wejść, jakby nie zawieszać sobie tej poprzeczki oczekiwań jakoś bardzo wysoko.
Tutaj niestety musi paść to zależy.
Ach.
Bo bardzo, bardzo różnie do tego podchodził. Dla sporej części osób będzie konieczna ta indywidualizacja, większe poświęcenie, trening 5, może nawet 6 razy w tygodniu, ale dla innych może się okazać, że 4 razy w tygodniu, treningi grupowe 2 razy w tygodniu plus spokojne truchty wystarczą do tego, żeby szybko biegać. Tutaj predyspozycje w bieganiu mają znaczenie. Tutaj nie możemy też od tego uciekać, nie możemy też mówić, znaczy możemy, ale myślę, że nie jest do końca prawdą, że każdy może gdzieś tam tą samą drogą, czy tak samo łatwo przekraczać pewne swoje granice, nawet każdy z nas ma jakieś tam swoje ograniczenia. Ty jesteś moim zdaniem doskonałym przykładem kogoś, kto gdzieś tam z tymi swoimi ograniczeniami...
Ja jestem chodzącym ograniczeniem.
Tak. Jeśli ktoś by spojrzał na twoją technikę, nie znając tempa, jakim biegniesz, też by nie był w stanie uwierzyć, że jesteś w stanie tak szybko biegać. Nawet pamiętam, wrzuciłem jakąś rolkę na Instagrama sprzed 2 lat. Chyba biegaliśmy tam razem i ktoś tam skomentował, ale ten taki sztywny to nie do końca pamiętam, ale twoja technika, mimo że ona się poprawia tak naprawdę z roku na rok, no to wydawać by się mogło, że ona jest ogromnym ograniczeniem. Ona jest pewnie ograniczeniem, ale gdzieś tam na tym wyższym pułapie. Więc tutaj nie ma na to jednej odpowiedzi. Ale regularność wydaje mi się, że to jest klucz do tego, żeby gdzieś tam się poprawiać. A ty trenowałeś od początku ile razy w tygodniu? Bo ty powiedziałeś, że trenowałeś codziennie tak naprawdę, ale wydaje mi się, że tak nie było. Czy codziennie biegałeś? Nie. Wydaje mi się, że
gdzieś... właśnie u mnie tą kwestią było ukierunkowanie tego wysiłku, ponieważ ja idąc na studia, czy po skończeniu liceum, idąc na moje pierwsze studia przed zmianą jeszcze kierunku, bo tak się złożyło, że ja na jakby po skończeniu liceum, w trakcie pierwszego roku studiów na SGH, zdecydowałem się o zmianie zupełnej i pójściu na te studia, które skończyłem, czyli na Uniwersytet Warszawski, ale w każdym razie już wtedy po maturze tak się ocknąłem w tym takim swoim zmelanżowanym ciele i że chcę coś w nim zmienić i stawiając sobie te cele sylwetkowe, ja wtedy w zasadzie na równo biegałem i chodziłem na siłownię i było to ukierunkowane na siłownię, na wyglądanie. To bieganie służyło tylko jakiemuś tam spalaniu kalorii. I wydaje mi się, że po 2 latach czegoś takiego, czyli po pierwszym roku studiów na UW, zgłosiłem się właśnie do trenera Romana Stępniewskiego, do tejże sekcji, który wciągnął mnie wtedy właśnie w trójskok, w te sztafety. Chciał, żebym zdobywał punkty na AMP-ach i mógł ubiegać się o stypendium rektora, co było bardzo cennym, ale jednak takim krótkoterminowym celem dla studenta, a niekoniecznie idealną drogą dla biegacza. W każdym razie u mnie było tak, że ja garnąłem się do tego trenowania i wkładałem w to dużo wysiłku, tylko trochę jakbym szedł jedną nogą w lewo, drugą nogą w prawo, nie? I faktycznie nie biegałem codziennie, ponieważ dokładałem do tego na przykład trening skoczności 2 razy w tygodniu i jakieś tam techniczne rzeczy ukierunkowane na trójskok, 2 razy w tygodniu siłownie z dużymi ciężarami, już mówiąc o tych czasach studenckich, i to bieganie nie było priorytetem, natomiast potem z tobą się łącząc, no to najpierw przez rok się przygotowywaliśmy jeszcze w sekcji, wtedy miałem okazję na 800 metrów pobiec i
też chyba zdobyłeś punkty, czy nie?
Tak, zdobyłem punkty, pobiegłem 2:05 i byłem bardzo dumny, że kolejny raz przywołam Oliwię Malmon, wtedy gwiazdę naszej sekcji. Udało mi się sekundę szybciej od niej pobiec, gdzie 2:06 było świetnym wynikiem kobiecym, a no bardzo przeciętnym męskim, natomiast w tym świecie studenckim te 2:05 pozwoliło mi na jakieś tam punkty. I to wtedy było takie bieganie ukierunkowane jeszcze na te AMP-y, a potem już skończyłem studia i się ten trening stricte na biegi uliczne, biegi długodystansowe ukierunkował i wtedy ten progres stał się znacznie szybszy.
Okej, no to faktycznie, jeśli ja tutaj mówię, że każdy jest w stanie pobiegać to 35 minut, to mam na myśli osoby takie jak ty, które gdzieś tam chcą jednak się temu treningowi poświęcić. Faktycznie tak jak mówisz, że żebyśmy nie wrzucali każdego do jednego worka, bo nie każdy jest ma chęci, żeby po prostu te 5 razy w tygodniu trenować, tak? No bo to też jest, są to pewne wyrzeczenia, bez dwóch zdań, ale cały czas bym jednak chciał udowodnić, że ten wynik nie jest jakimś monstrum, bo my często się boimy takich wyników, stawiamy sobie, uważamy, że są jakieś wyniki nadludzkie. Często jak gdzieś tam ktoś mnie pyta, czy w pracy, czy gdziekolwiek, ja mówię, że biegam, nie wiem, dychę w 32 minuty, no to ludzie twierdzą, że to jest wow, że to jest, że on nie ma szans, żeby kiedykolwiek coś takiego zrobić. No bo jak ktoś wyjdzie raz pobiegać, drugi raz, trzeci raz pobiegać, to faktycznie te wyniki wydają się niewyobrażalne. Ale jeśli będzie się to robiło regularnie, w dłuższym okresie czasu, czyli przez rok, 2, 3, 4, to faktycznie to zupełnie inaczej się do tego spojrzy. No i ta kierunkowość. Wydaje mi się, że to też jest fajna rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, czyli musimy wiedzieć, co się robi. Więc te treningi grupowe, jeśli są fajne, mądrze ułożone i gdzieś tam ze sobą spasowane, też mogą przynieść fajne efekty, ale jeśli idziemy na trening grupowy jednej grupy, drugiej grupy, trzeciej grupy, czwartej grupy i robimy 4 razy w tygodniu, nawet wspaniałe treningi, które każdy pojedynczy trening będzie wspaniały, ale one wszystkie ze sobą nie będą zupełnie współgrać, no to nawet najlepszy trening tutaj nie pomoże. Więc tak, myślę, że to 35 minut może być taką barierą, ale czy ty uważasz, że ona nie jest dostępna dla każdego?
Prawdę mówiąc, patrząc na siebie samego, uważam, że trudno osobę mniej zdolną do biegania ode mnie. Ja naprawdę, jeśli chodzi o w ogóle taką ogólną sprawność fizyczną, nie jestem zbyt dobry. I nie mówię tylko o rozciąganiu, które kuleje u wielu biegaczy, ale ja na przykład jestem bardzo wolny. Naprawdę w grach zespołowych, czy jakichś takich zabawach, a nawet sytuacjach dnia codziennego, zerwanie się do biegu u mnie wychodzi niezwykle wolno i jakby jestem taki raczej wręcz ociężały i powolny w swoich ruchach, tylko mam jakieś takie końskie zacięcie, plus do tego dobre zdrowie, które na pewno jest fundamentem tej regularności, upór, który jakby skłania mnie do tej regularnej pracy. W każdym razie, skoro ja mogłem, mając jeszcze jakieś, nie wiem, nałogi, paląc papierosy w dużej ilości, pijąc dość sporo alkoholu jako ten 18-20-latek, to wydaje mi się, że przy dużej determinacji naprawdę można. Ja taki argument, jaki bym wysnuł, to to, że gdyby postawić kogoś na sprawdzian na 100 metrów, no to tempo 3,30 na kilometr to jest 21 sekund na stówę. No to nie jest szybko, nie? I teraz tak naprawdę kwestia tylko dorobienia liczby powtórzeń. Kilometr, no to będzie 10 powtórzeń, a na dychę, no to tych powtórzeń trzeba zrobić 100. No i tak to widzę. Z drugiej strony, no jak ktoś biegnie 100 metrów takim tempem, no to wydaje się, że to jest wolno, nie jest to jakiś taki dynamiczny sprint, ale jak na przykład biegam trening w parku i teraz takie prędkości rzędu 3,35 są dla mnie na tyle osiągalne, że te biegi ciągłe gdzieś w ciągu tygodnia sobie po parku kręcę takim tempem, no i jak przebiegam obok spacerowiczów, no to jednak to już wygląda jak takie szybkie bieganie i właśnie pewnie w tej liczbie powtórzeń, wydłużaniu dystansu gdzieś ta perspektywa się zmienia.
Wydaje mi się właśnie, że tutaj warto zwrócić uwagę, że to tempo 3,30, ono nie jest mechanicznie właśnie niedostępne dla każdego. To jest to, co ty powiedziałeś.
To ładnie bardzo ująłeś to, co ja niezwykle rozwlekle i naokoło powiedziałem.
Ty chyba bardziej intuicyjnie, tak, że na setkę, na 100 metrów każdy może stanąć i te 21 sekund, no może nie każdy, ale wydaje mi się, że większość osób jest w stanie to zrobić, więc mechanicznie to nie jest prędkość niedostępna dla każdego, bo takie 3 minuty na kilometr, czy 2,40 to już jest większym problemem. Ale tutaj też można popełnić błąd, bo jeśli ktoś zaczyna biegać i tylko biega bardzo, bardzo spokojnie i tych kilometrów cała masa, no to można stąpić takie zaklepanie i potem faktycznie ciężko będzie odgruzować taką osobę i gdzieś tam spowodować, że biega coraz szybciej. Ale faktycznie super argument, że mechanicznie to jest tempo dostępne dla zdecydowanej większości, większości z nas, więc myślę, że tutaj... Tak.
Ja bym, wiesz co, chciał w takim razie jeszcze jeden aspekt omówić, który wydaje mi się, że jakby również z tą regularnością i chęcią do treningu się wiąże, a mianowicie znoszenie dyskomfortu, bo mówimy o trenowaniu i o tym, że systematycznie wykonuje się jakąś pracę, ale wydaje mi się, że warto tutaj otwarcie powiedzieć o tym, że trenowanie dla wyników nie jest do końca przyjemne i niezależnie od tego, czy to będzie łamanie 40 minut, 45, 38, 35, no to zawsze ta walka o życiówkę to jest walka i to jest zaciskanie zębów, gdzieś wyciszanie tych wewnętrznych demonów i jakby głosu, który mówi nie wsadzaj ręki do ognia, jak cię parzy. I w mniej lub bardziej subtelny sposób, ale jednak przesuwamy swoje granice i wydaje mi się, że może to jest rzecz, na którą nie każdy ma też ochotę.
No tutaj wydaje mi się, że wiele nie miałbym do dodania. Tak faktycznie, no jeśli chcemy poprawiać się w bieganiu, to musimy być gotowi na to, że gdzieś tam to bieganie będzie bolało, czyli ten trening będzie bolał nawet nie fizycznie, tylko że po prostu będzie ciężko, będzie nieprzyjemnie. To takie walka o wynik, walka o życiówki to faktycznie jest coś zupełnie innego niż wychodzenie sobie pobiegać dla przyjemności. Tutaj ciężko o te takie endorfinki. Te endorfinki mogą przyjść, jeśli jest fajny wynik, jeśli gdzieś tam ten bieg pójdzie po naszej myśli. To faktycznie też takiego zmęczenia, takiej odporności na ból też trzeba się nauczyć i trzeba po prostu to lubić. Wydaje mi się, że tutaj to jest też niezwykle ważny aspekt, czyli nie tylko sam trening taki fizyczny, ale gdzieś tam ta umiejętność znoszenia nieprzyjemności, która gdzieś tam za metą jest, wywołuje przyjemność, tak, radość. Mhm. Ale dlatego też są te treningi grupowe i jak często się śmieją, że jak ktoś inny cierpi, to też ja cierpię troszeczkę mniej. Mhm. Nie każdy oczywiście tak ma, ale faktycznie myślę, że w grupie dużo łatwiej się cierpi, tak? Mhm. Że jeśli widzimy, że inna osoba też się gdzieś tam z tym zmaga, chociaż to też nie jest tak, że każdy cierpi tak samo, bo możemy słyszeć na przykład, że ktoś głośniej oddycha i myśleć, że to już za chwilę już jego koniec, tak? A ta osoba jest w stanie załóżmy przebyć jeszcze kilka kilometrów, czy nawet kilkanaście. Więc tutaj też bardzo różnie znosimy ten wysiłek. Ja przecież kiedyś miałem tą ksywkę mordownia, tak?
Nadal masz.
Ale już teraz myślę, że nie cierpię w ten sposób. Troszkę inaczej pokazuje mm-hmm. to swoje zmęczenie, więc tak, faktycznie tak, no to takie trenowanie na wynik wymaga takiego mm-hmm. Zamiłowania.
No ja myślę, że to znowu odwołując się do tych liczb i do tego, że te 35 minut to jest 1%, a 40 minut to jest kilka procent, pomijając Poznań, który jest ewenementem.
Tam było 22, tak?
Tak, tak, no ale to jest naprawdę chlubny bardzo przykład, bo porównywałem to sobie nawet z Berlinem i naprawdę wielki szacun dla organizatorów i w ogóle dla całego Poznania za to, że taką imprezę gości. To wydaje mi się, że tak populacyjnie bieganie nie musi sprawiać cierpienia i nie każdy musi się w tym miłować i to jest właśnie tych kilka procent fanatyków i koneserów właśnie nie tylko specyficznego poczucia humoru i żargonu, ale także tego takiego fizycznego dyskomfortu i jakby to, co my chcemy robić, to zachęcać do spróbowania tego, zachęcać do tego, żeby tą rękę w ogień włożyć i poczuć, co będzie później, ale no nie jest to dla każdego i taki coffee running, czy nie wiem, jeżdżenie po świecie i zwiedzanie różnych fajnych miejsc biegowo, turystycznie, czy startowanie w dużych imprezach, albo nie wiem, zrobienie rekordu w liczbie odwiedzonych parkranów w Polsce też może być jakimś wyzwaniem biegowym, też może być jakby fajnym celem i jakby mam wrażenie, że jest to rzecz tak z pogranicza no tej fizyczności i przygotowania do treningu w sensie takim merytorycznym, ale też nastawienia mentalnego, nie? Szukamy jakby tego rodzaju satysfakcji.
Dokładnie tak, no, czyli ja bym tak podsumował, że każdy ten wynik może zrobić, ale nie każdy musi chcieć to zrobić, tak? Czyli zupełnie rozumiemy osoby, które inaczej realizują się w bieganiu. Sam miałem przygodę chociażby ze zwiedzaniem różnych lokalizacji parkrunowych i to też mnie utrzymało przy bieganiu. Sprawiało mi ogromną frajdę, że jeździłem od miasta większego do mniejszego i szukałem gdzieś tam innej satysfakcji. Wiem, że ludzie mają tak, uprawiają turystykę biegową. Mam nawet nasz kolega, mm-hmm. jest wybitnym turystą biegowym i też często nie walczy o te rezultaty, więc faktycznie to wychodzenie ze strefy komfortu jest pewnie obligatoryjne, jeśli ktoś chce walczyć o jak najlepsze rezultaty, ale śmiało myślę, że w tym momencie jestem w stanie zrozumieć osoby, które po prostu nie chcą tego robić i chcą się inaczej bawić bieganiem. Mhm. Bieganie jest dla wszystkich.
Rozumiem. Dobijając powoli do brzegu, chciałbym jeszcze na koniec taki temat ci zarzucić do może wspólnego przemyślenia, który tak zbiórczo bym określił krótkim pytaniem, kim jest taki biegacz, który łamie 35 minut. Powiedzieliśmy sobie o tym, że nie trzeba mieć jakiegoś talentu wielkiego i predyspozycji, nie trzeba wywodzić się z profesjonalnego sportu, czy nie wiem, jeździć na obozy, korzystać z jakichś bardzo specjalistycznych suplementów, planów dietetycznych, czy najdroższego sprzętu. Wydaje mi się, że tutaj jest to cel, który można stosunkowo prostymi środkami osiągnąć, właśnie opierającymi się przede wszystkim na tej regularności i chęci do przekraczania własnych granic plus cierpliwości. Natomiast pomyślałem, żeby zamknąć tą dyskusję takim bardziej ludzkim wymiarem tego, właśnie nie z podręcznika biegowego, a bardziej jak wygląda w takim razie życie tego biegacza. Powiedziałeś o pewnych wyrzeczeniach, więc w takim razie Mikołaj, no opowiedz może, jak wygląda twój dzień, jak wygląda twój tydzień i jaka jest w nim rola tego planu treningowego.
No, mój tydzień jest mocno specyficzny, bo jednak zupełnie inaczej bym podchodził do biegania pewnie dzisiaj, gdybym chciał gdzieś to 35 minut łamać, tak? Ale faktycznie no, to bieganie w moim życiu pełni bardzo ważną rolę, ale to się jest związane z tym, że nie tylko bawię się bieganiem, ale też zawodowo jestem bardzo mocno z tym bieganiem związany, tak? Czyli jestem trenerem biegania, jest to mój sposób na życie, sposób też na zarobek i w tym elemencie też się rozwijam, ale faktycznie, jeśli mówimy o wyrzeczeniach, to, no, to one są nieustającym elementem mojego życia, tak? To znaczy, że ale to są wyrzeczenia, które sam na siebie nakładam. To nie jest coś, że coś z góry jakoś mam narzucone, że muszę iść pobiegać, a nie mogę czegoś zrobić. To są pewnie takie moje wybory. No jak wygląda mój dzień? Najczęściej po prostu wstaję bardzo wcześnie rano, żeby jak najszybciej rozpocząć pracę. Po pracy staram się jak najszybciej wykonać trening, jeśli go nie zrobię przed pracą, żeby potem mieć czas dla rodziny i czas na jakieś takie swoje inne przyjemności, więc po prostu gdzieś tam staram się tak układać swój dzień, tak go systematyzować, żeby znaleźć ten czas na bieganie. Nawet ostatnio jeden z moich podopiecznych powiedział, że takie życie biegacza amatora mogło być osobnym tematem na naszą całą rozmowę, bo on mówi, że słuchaj, no jak tak oglądam te media społecznościowe, to wszyscy albo mają świetne partnerki, partnerki, które towarzyszą, albo mają pracę zdalną i nie muszą chodzić do pracy, czy mogą biegać w ciągu dnia. A jak wygląda takie życie takiego biegacza amatora, który wychodzi biegać po ciemku albo rano, albo w nocy, wieczorem, teraz mamy bardzo, bardzo szybko ciemno. I mówi, że jemu się robi tak smutno, jeśli myśli o tym, że on zawsze musi biegać przed pracą, po pracy, wieczorami, a patrzy na takich ludzi, którzy gdzieś tam nazywają się amatorami, a mają dużo, dużo lepsze warunki do życia. Myślę, że to jest temat taki na inną rozmowę, bo to jest dłuższy temat. Tak jak sobie to życie zorganizować, żeby jak najlepiej biegać, żeby osiągać fajne wyniki, ale żeby przy tym wszystkim czerpać z tego treningu i procesu treningowego satysfakcję, bo wydaje mi się, że nie można czerpać satysfakcji tylko z samych wyników, bo starty są tak rzadkim elementem biegania, a dobre starty jeszcze rzadszym elementem biegania, więc gdybyśmy mieli frajdę tylko z tych samych dobrych wyników, to wydaje mi się, że łatwo się zatracić w tym bieganiu i stracić tą frajdę, satysfakcję. Sam miałem taki moment w swoim życiu, gdzie już to zatraciłem, więc myślę, że to jest taki temat, który gdzieś tam będziemy mogli poruszyć.
No to cieszę się, że na koniec naszej rozmowy wyszedł nam taki zwiastun. Rzeczywiście temat rzeka i jak odpowiadałeś, to sobie zdałem sprawę, że może faktycznie wcale ty nie byłbyś najlepszym adresatem tego pytania, bo ty jesteś nie tylko biegaczem na wyższym poziomie niż to 35 minut, ale także osobą no, dużo bardziej związaną ze sportem. Bardziej może faktycznie moglibyśmy porozmawiać o naszych znajomych, czy ty o swoich zawodnikach mógłbyś poopowiadać. Popracujemy nad tym, nad kolejnym odcinkiem. Przypomniał mi się raz podcast, w którym ktoś mówił o biegaczu, który pracuje w hucie i trenuje, łącząc pracę hutnika z bieganiem. Zupełnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto to mówił, jakie wyniki ten biegacz osiągał, ale jakby to połączenie wydało mi się dość ekstremalne. Natomiast ja miałem z ogromnym zaciekawieniem okazję pogadać z twoim zawodnikiem, który jest piekarzem i mówił, że swoje treningi wykonuje właśnie w takich bardzo nietypowych godzinach, ponieważ do pracy musi wstawać bodaj o godzinie drugiej czy tam pierwszej w nocy i nie chodzi spać tak jak inni i nie wstaje tak jak inni, a to jeszcze było w kontekście w ogóle wykonywania treningów latem.
Tak, tak, takich przypadków jest bardzo dużo. Są osoby, które pracują na przykład na cały dzień, czy tam mają bardzo długie dyżury i wtedy... No ale tutaj jest, wydaje mi się, że ktoś ma, jeśli już ma tak bardzo niecodzienny, czyli nie ma załóżmy takiej pracy na etat, że przychodzi sobie na 8 godzin, to już wymaga dużej logistyki i jednak takiej bardzo mocno indywidualnego podejścia, ale wydaje mi się, że wszystko zależy od chęci i cierpliwości i spokoju w tym układaniu planu.
Oczywiście. No dobrze. To był drugi odcinek podcastu Coffee Run. Myślę, że rozkręcamy się i ten odcinek wyszedł także dłuższy od poprzedniego, więc pewnie będziemy musieli zastanowić się nad tym, gdzie wyznaczyć sobie granice.
Ale były takie prośby, że podcast jest za krótki, więc można tak. Teraz po prostu sobie dłużej z nim pobiegać.
No tak, ale też powołując się tutaj na nie tylko klasyka, ale w ogóle autorytet w dziedzinie podcastowania, wiemy, że podcast nie jest z gumy i... Na koniec naszego odcinka również nadeszła pora. Ja chciałbym tutaj podziękować za tak dobry odbiór pierwszego naszego odcinka. Spojrzasz do kamery. Niezwykle miłe było to, ile osób udostępniło go, ile osób napisało do nas wiadomości, czy gdzieś nas oznaczało w mediach społecznościowych. Algorytm Spotify był dla nas tak łaskawy, że nawet pojawiliśmy się na 42. miejscu tego rankingu top 200 podcastów w Polsce. Byliśmy obaj zaskoczeni, bo te liczby bezwzględne wygenerowane przez ten pierwszy odcinek jakieś ogromne nie były i no podcasty biegowe nigdy do tej pory nie były mainstreamowe i jeszcze w mainstreamie nie są. Natomiast naprawdę serdecznie Wam dziękujemy za tak ciepły odbiór. Wkładamy w to dużo serca. Jesteśmy bardzo wdzięczni Studiu Burza za to, że realizuje dla nas tak jakościowy sposób całą techniczną część tego podcastu i możecie nas nie tylko słuchać, ale także oglądać. A ty komu chciałbyś, Mikołaj, podziękować?
Podziękować chciałbym tobie za kolejną fajną rozmowę i także za ten fajny odbiór tego odcinka, podsuwanie kolejnych pytań, pomysłów na następne rozmowy, odcinki, bo żyjemy też w takiej bańce, która nie zawsze zna i rozumie problemy czy zagwozdki innych biegaczy, więc zawsze takie inne spojrzenie, gdzieś tam nawet taka krytyczna jakakolwiek opinia jest fajna i wskazana, więc myślę, że będziemy się z odcinka na odcinek rozwijać. Może faktycznie nie, jeśli chodzi o długość podcastu, ale zobaczymy, jak to będzie.
To by było na tyle. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć.
Dzięki.